Radio Kraków Kultura.
A teraz przechodzimy do naszego drugiego tematu porankowego, czyli Morawy, czyli najnowszy numer kwartalnika Herito. Jest ze mną Bartosz Sadulski, redaktor naczelny.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, dlaczego Morawy i dlaczego nie Czechy, tylko właśnie wybraliście tę konkretną, specyficzną, niby bliską, ale jednak nie taką oczywistą i nie taką bliską wcale krainę?
Od bardzo dawna byliśmy pytani przez czytelników o to, kiedy zrobimy Czechy, bo jak dobrze wiesz, Polacy najbardziej na świecie kochają Szwejka, Hrabala i Kunderę i absolutnie domagali się od nas chyba od początku istnienia pisma numeru czeskiego. Nie osłabły te zapytania po tym, jak wydaliśmy książkę Jerzego Gruszy, Czechy, instrukcja obsługi, która chyba tylko częściowo zagospodarowała to zapotrzebowanie i rozeszła się praktycznie na pniu. No i uznaliśmy, że musimy w końcu wyjść naprzeciwko potrzebom naszych czytelników i czytelniczek, ale jednocześnie uznaliśmy, że po pierwsze robienie numeru czeskiego byłoby chyba zbyt dużym wyzwaniem. Jest to temat zbyt długi i szeroki, żeby go zamknąć w jednym numerze. Po drugie, w ostatnim czasie obserwujemy i w naszym myśleniu o Europie Środkowej i w ogólnym trendzie myślenia o naszej części świata, zwrotku regionom. Zrobiliśmy już jakiś czas temu numer o Śląsku. W zeszłym roku zrobiliśmy numer o Banacie, więc poszliśmy dalej tym tropem i uznaliśmy, że znacznie bardziej interesująca będzie prezentacja, że tak powiem, połowy Czech, czyli regionu morawskiego, który chyba z tych trzech regionów, które składają się na Republikę Czeską, pozostaje najbardziej słabo znany, a jednocześnie najmocniej chyba zestereotypizowany. Podejrzewam, że Morawy są tym regionem, przez który Polacy po prostu przejeżdżają, jadąc na przykład nad Adriatyk. Niekoniecznie zastanawiają się nad tym, co na tych Morawach można robić. Więc po pierwsze, żeby zagospodarować potrzeby czytelników, po drugie, żeby pokazać region niezwykle interesujący, też skupiający wiele takich środkowoeuropejskich fenomenów, jak w Soczewce. A po trzecie, żeby stworzyć trochę taką mapę, atlas, przegląd Moraw dla wszystkich tych, którzy chcieliby pozwiedzać Czechy w inny trochę sposób. No bo trzeba pamiętać, że Praga tak naprawdę turystycznie wysysa Czechy. Ponad 35% turystów odwiedzających Czechy odwiedza tylko Pragę. Na Morawy udaje się niecałe 10% turystów odwiedzających Czechy. Pozostali, podejrzewam, kursują po Czechach zachodnich, gdzie jest między innymi czeski Krumów. A Morawy są absolutnie przepiękne i fascynujące i chcieliśmy dać im szansę, trochę je podpromować, trochę stworzyć mapę, która może być inspiracją dla osób, które chciałyby poznawać Czechy troszkę inaczej.
Morawy w perspektywie czeskiej też są niezwykle takim ciekawym, ale też nieoczywistym regionem, bo to nie są takie Czechy, które nam się właśnie kojarzą, być może tak stereotypowo, ale też dla samych Czechów to jest taka kraina trochę inna, nie?
Tak, z kilku względów. Po pierwsze, no rzeczywiście kolebka państwowości czeskiej związana jest z Morawami, nie tylko z Wielkimi Morawami, ale też z takim zapomnianym już dzisiaj państwem Samona, które powstało w IX wieku i było jednym z pierwszych w ogóle państw o charakterze spójnym w naszej części świata. Morawy są trochę bardziej katolickie niż pozostała część Czech. No i też tak jak często dzieli się Europę na część piwną i część winną, to tak samo Czechy się dzielą na część piwną i część winną. I Morawy zdecydowanie są częścią winną, też ze względu na zmieniający się klimat. Jest tam coraz cieplej, no ale historia winiarska sięga czasów rzymskich na Morawach. I tam rzeczywiście praktycznie w każdej miejscowości produkuje się wina, jest bardzo dużo imprez winiarskich, bardzo dużo miejsc enologicznych, gdzie można się oddać rozkosznej degustacji. Piw produkuje się znacznie mniej. No i co ciekawe, Morawianie nie przepadają za Czechami, zwłaszcza za Prażanami. Mieliśmy taki tekst, który ostatecznie nie wszedł do numeru, właśnie o fenomenach winiarskich. I okazuje się, że te najpodlejsze wina, które się produkuje, te pierwsze tak naprawdę próbne, to są te, które się podaje Prażanom, kiedy oni przyjeżdżają. I oni oczywiście nad tymi winami niesamowicie cmokają. I to, na co jeszcze zwrócili uwagę autorzy tego numeru, którzy gościli w Krakowie przy okazji promocji numeru miesiąc temu, czyli Magda Łonuszka i Aleksander Kaczorowski, jest to, że Morawianie są uprzejmiejsi od pozostałych Czechów. Są dużo bardziej otwarci i pomocni, zwłaszcza niż Prażanie, ale też ogólnie niż Czesi. Oczywiście możemy to traktować jako stereotyp, ale jest to stereotyp, który jednak w wielu przypadkach się potwierdza. No i też Morawy mają ogólnie krajobrazowo zupełnie inny charakter niż Czechy, co staraliśmy się oddać na naszej okładce. Rzeczywiście, zwłaszcza kraj południowo-morawski, on może kojarzyć się bardzo mocno z Toskanią czy z Włochami, właśnie przez te pola winorośli, przez te miasteczka na wzgórzach. To jest taki krajobraz, który już nas trochę oddala od tego, co znamy od Czech, więc rzeczywiście tych różnic jest sporo, ale jednocześnie bardzo wiele postaci kluczowych dla kultury, czy w ogóle nauki czeskiej związanych było z Morawami, bo i Kundera, i Hrabal urodzili się na Morawach, chociaż nie byli z nimi bardzo związani. Mendel urodził się na Morawach, Janaczek, także tych postaci można by wymieniać i one były bardzo, bardzo mocno nawet korzeniami rodzinnymi związane właśnie z Morawami.
Patrycja Bukalska w tekście otwierającym numer pisze o poszukiwaniu właśnie morawskiej tożsamości. Sami Morawianie chyba mają z tym trochę problem, nie? W sensie, że tak historycznie ta kraina ma też pewną skomplikowaną tożsamość. Może opowiedzmy o tym chwilę.
W zasadzie tak naprawdę poszukiwanie morawskiej tożsamości rozpoczyna się trochę po wojnie, dlatego że komuniści w 1948 roku, tworząc nowy układ kraju, wymazali w zasadzie kraj morawski. Morawy zniknęły z map, powstały lokalne kraje, które z Morawami nie miały nic wspólnego. Mówiąc kraje, mam na myśli oczywiście województwa, które w Czechach nazywają się krajami. I to był ten moment, kiedy ci, którzy czuli się Morawianami przez związek z tym regionem, przez związek z językiem, bo mowa morawska jest też odrobinę inna od czeskiej, to był ten moment, kiedy chyba zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że oni jednak nie są takimi Czechami jak ci z Pragi czy z Zachodu. I prace nad podtrzymaniem tej tożsamości morawskiej rzeczywiście jakoś trwały. I to, że one nie były prowadzone na marne, że były bardzo potrzebne, okazało się stosunkowo niedawno, kiedy po raz pierwszy od wojny powstała, o tym pisze właśnie Patrycja Bukalska, pierwsza od 1948 mapa Czech z zaznaczonymi Morawami. I ta mapa rozeszła się niemalże natychmiast. No i nadal ponad 300 tysięcy osób w spisach powszechnych deklaruje swoją narodowość jako morawską. I ona jest związana z bardzo wieloma elementami, z niektórymi, o niektórych już wspomnieliśmy, ale przede wszystkim chyba ze świadomością pewnej po prostu etnicznej, historycznej odrębności, która manifestuje się przede wszystkim w dniu święta Moraw, czyli 5 lipca, kiedy na instytucjach publicznych zawieszane są flagi Moraw. I to jest bardzo pielęgnowana i powszechnie obchodzona uroczystość, ale wydaje mi się, że to też jest związane z tym trendem do dbania o regionalność. Ja myślę, że to jest taki trend, który obejmuje u nas czy Kaszubów, czy w największym stopniu Ślązaków, w Czechach właśnie Morawiaków, a podobne ruchy mają miejsce również w innych miejscach, jak chociażby w Banacie, o którym pisaliśmy i gdzie zaskoczyło mnie to, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z serbskim, czy węgierskim, czy rumuńskim Banatem, oni w pierwszej kolejności mówią o sobie jako o mieszkańcach Banatu. I chyba podobnie jest z Morawiakami. Oni w pierwszej kolejności bardzo często mówią o sobie jako o Morawiakach. Bardzo często głosują na partie morawskie, które co prawda nie cieszą się teraz zbytnią popularnością, ale w latach 90. jedna z morawskich partii dostała się do Sejmu Czeskiego. Miała ponad 10%. Więc ta morawskość jest na wielu poziomach nadal bardzo pielęgnowana i myślę, że to jest trend, który raczej będzie się rozwijał niż zanikał.
A gdybyśmy tak jeszcze naszym słuchaczom, którzy nie znają aż tak dobrze Moraw, mieli polecić taką wycieczkę, powiedzmy, weekendową, to gdzie byś zalecał pojechać?
Ja bym chyba zalecał udanie się od razu na południe, ze względu na to, że Kraków ma bardzo dobre połączenie autobusowe z Brnem. Można pojechać do Brna, co zajmuje gdzieś około 5-6 godzin. Sam się w taką wycieczkę udałem wiosną. Brno no jest absolutnym fenomenem, zwłaszcza jeśli chodzi o modernistyczną architekturę w Europie Środkowej. Podejrzewam, że ten poziom modernizmu, który jest tam, jest niespotykany nigdzie indziej w naszej części świata. To nie tylko Villa Tugendhatu wpisana na listę UNESCO, ale też całe dzielnice i kompleksy. I to jest taki rodzaj architektury, no, którego w Krakowie nie ma praktycznie nigdzie, a w Polsce podejrzewam w bardzo niewielu miejscach. No Brno nie bez kozery nazywano małym Wiedniem, czy przedmieściami Wiednia w XIX wieku. To jest rzeczywiście miasto pod wieloma względami spektakularne. No i jest doskonałym punktem wypadowym do pozostałych miejsc. Mnie, muszę przyznać, chyba najbardziej zachwyciło Znojmo pod samą granicą z Austrią, położone nad rzeką Dyją, wysoko na skalę, średniowieczne miasto. To, co było zaskakujące, nie tylko sam urok architektoniczny, bo to jest taki urok, który dosyć dobrze znamy z naszych europejskich miasteczek, nawet z Kazimierza nad Wisłą, ale zaskakujący był brak overturyzmu. To znaczy, te miasteczka morawskie nie mają problemu, przynajmniej jeszcze, z nadmiarem turystów, którzy, tak jak wspomniałem, wolą jeździć do Pragi i na zachód, więc to umożliwia naprawdę bardzo przyjemne i beztroskie cieszenie się tą architekturą i atmosferą. No i jeżeli ktoś jest miłośnikiem wina, nie wiem, czy możemy zachęcać o tej godzinie.
Do kultury winiarskiej na pewno możemy.
Do degustacji, to rzeczywiście Znojmo jest idealnym miejscem do tego. W enotece na zamku w Znojmie można zdegustować, z tego co pamiętam, ci około 260 gatunków wina, więc do tego oczywiście serdecznie zachęcamy. No i zaraz niedaleko znajduje się także Trebić, którego dzielnica żydowska także jest wpisana na listę UNESCO. Bardzo małe, urokliwe miasteczko. Także gdybym miał coś proponować, to proponuję Brno jako bazę i krótkie wypady do okolicznych miasteczek.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jest ze mną Bartosz Sadulski, redaktor naczelny kwartalnika Herito i właśnie o najnowszym numerze rozmawiamy o Morawach. Wróćmy do miejscowości Znojmo, bo to bardzo ciekawa historia, opisywana przez Magdalenę Łanuszkę w numerze.
No, okazało się, że Magda, która jest związana z Międzynarodowym Centrum Kultury, czyli naszym dobrym i szczodrym wydawcą, mieszka pół roku w Znojmie, więc informacje na temat tego miasta mamy z pierwszej ręki. Magda jest w pierwszej kolejności historyczką sztuki zajmującą się średniowieczem, więc dla takich osób Znojmo jest absolutnym rajem. Znajduje się tam jeden z najstarszych romańskich zabytków w Czechach, czyli Rotunda, ale Magda pisze nie tylko o tym, bo pochyla się właśnie nad tą kulturą wina i chyba tym, co jest szczególnie interesujące, także może być ciekawe dla tych naszych słuchaczy, którzy są miłośnikami wycieczek rowerowych. Znojmo jest też znakomitą bazą wypadów rowerowych. Tam południowe Czechy mają fenomenalną infrastrukturę rowerową, więc tych Państwa, którzy lubią tego rodzaju turystykę, szczególnie zachęcam do sprawdzenia tego regionu. Są połączenia, którymi można przejechać bezpośrednio do Austrii. Ta sieć jest wyjątkowo gęsta i bezpieczna. Także Znojmo także pod tym względem jest bardzo ciekawym miejscem na mapie Czech. No i też nie wspomnieliśmy chyba jeszcze o Kromie Ryżu, który ma dwa wpisy na listę UNESCO. To jest pałac arcybiskupi i ogrody. No akurat kiedy ja tam byłem wczesną wiosną, było to miejsce dosyć przygnębiające, kiedy wszystko dopiero budzi się do życia i jest dosyć opustoszałe, ale niewątpliwie no jest to taki klejnocik morawski. Miejsce wyjątkowo urokliwe i z bardzo, bardzo bogatą historią, też znajdujące się stosunkowo niedaleko od Brna. Także wszystko co najlepsze na Morawach i większość z 7 morawskich wpisów na listę UNESCO, no to są tak naprawdę okolice Brna.
No tak, ta średniowieczna część Moraw to jest w ogóle fascynująca historia, że tyle skarbów średniowiecznej architektury, ale nie tylko, urbanistyki jest właśnie tuż za naszą granicą, dużo więcej chyba niż u nas w Małopolsce, ale Morawy to nie tylko to, o czym rozmawiamy teraz, czyli piękne średniowieczne miasteczka i wino, to także historia bardziej współczesna, historia modernizacji przemysłu Morawy z węgla, stali, dymu i rdzy. Tak brzmi tytuł tekstu Remigiusza Okraski, także w numerze Herito. No właśnie, to idzie trochę wbrew stereotypom takiego wyobrażenia właśnie o takiej sielskiej krainie. To była kraina też bardzo intensywnie eksploatowana przemysłowo.
Absolutnie, absolutnie tak. No, kraina, która także swój rozwój na przełomie XIX-XX wieku zawdzięcza właśnie boomowi i rewolucji przemysłowej. Oczywiście Ostrawa jest tutaj najważniejszym ośrodkiem, który zmaga się i zmagał w latach 90. z wieloma problemami, które znamy chociażby z naszych problemów, które pojawiły się przynajmniej między innymi na Śląsku. Więc Ostrawa tak naprawdę ciągle szuka na siebie nowego pomysłu. No, jest to tak naprawdę brama do Moraw i miejsce położone najbliżej Krakowa. Myślę, że takim akurat miejscem, które ja wyjątkowo lubię i podziwiam w Ostrawie, jest Poruba, czyli taka czeska czy morawska nowa huta. Utopijna, doskonała dzielnica mieszkaniowa zbudowana na zachód od miasta. Ona ma nawet nieco bardziej spektakularny charakter niż Nowa Huta, jest jeszcze bardziej silnie inspirowana między innymi petersburskim neoklasycyzmem i robi ogromne wrażenie. Natomiast też takim moim odkryciem chyba, bo Ostrawę znaliśmy i opisywaliśmy już we wcześniejszych numerach, jest to miejsce dosyć dobrze przez nas rozpoznane, jest Żlin, czyli doskonałe miasto zbudowane i zaprojektowane przez ludzi związanych z przedsiębiorstwem Bata, produkującym i sprzedającym buty. Ostatnio zrobiło się o tym mieście bardzo głośno, dlatego że jeden z budynków w Żlinie, budynek numer 34, taki magazyn zbudowany w międzywojniu, uznawany wówczas za najnowocześniejszy magazyn w ogóle na terenie Czechosłowacji, spłonął miesiąc temu. Połowa budynku się zawaliła. W tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej. To każe stawiać właśnie pytania o to, co dalej z tym dziedzictwem dwudziestowiecznego modernizmu. Czy to da się w ogóle odbudować, czy należy z tym zrobić coś innego. Wielka tragedia dla miasta, bo to był jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków. Bardzo charakterystyczny, wysoki, dziewięciopiętrowy. Natomiast ten układ, nie tylko układ urbanistyczny samej Żliny, ale przede wszystkim to, w jaki sposób myślano o tym, o czym się u nas współcześnie w ogóle nie myśli, czyli o mieszkaniach dla pracowników pracujących w fabrykach Baty. Te osiedla Baty są, nadal robią olbrzymie wrażenie swoją przestronnością, swoją nowoczesnością. W ogóle jedno z takich małych osiedli powstało pod Bielsko-Białą, o czym mało osób wie. Niedawno w czasopiśmie Spotkania z zabytkami ukazał się fantastyczny artykuł, więc tam odsyłam wszystkich. Natomiast Żlina rzeczywiście zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie jako taki bardzo spójny, utopijny, ale też ostatecznie dosyć udany projekt, bo mimo że Tomasz Bata zginął w wypadku samolotowym w 1932 roku, to rozwój miasta był kontynuowany i miasto ściągało bardzo wielu wybitnych architektów, nie tylko Czechosłowacji, ale między innymi Le Corbusier był zachwycony tym, co się w Żlinie buduje, co się robi. To było dla niego inspirujące i wykonał nawet kilka szkiców tego, co jeszcze mogłoby tam powstać. Także to też jest taki rodzaj myślenia o urbanistyce i architekturze, którego u nas nie ma za bardzo, więc tutaj też odsyłam Państwa spragnionych czegoś nowego do Żliny.
Takim łyżką dziegciu być może trochę w tę historię przepiękną Moraw jest wywiad z dyrektorem Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Andrzejem Zatloukalem, który trochę gorzko mówi, że tożsamość, o której mówimy tutaj, tożsamość morawska może mieć problem, bo nie ma nowych artystów, nie ma nowych głosów takich, które by jakoś definiowały ten rejon. region, które dawałyby jakąś taki punkt odbicia, punkt oparcia. No to jest też ciekawe, to też jest kwestia w ogóle szerszy problem, nie? W ogóle takiej regionalnej tożsamości. Pytanie, czy ona właśnie, na ile ona jest historyczna, na ile ona jest pewnego rodzaju skansenem etnograficzną, taką kopalnią ciekawą, a na ile ona jest faktycznie czymś, co w taki żywy i naturalny sposób się rozwija, ewoluuje.
Wiesz co, ja nie chciałbym chyba też jakoś mówić za samych Morawiaków, bo oni chyba wiedzą najlepiej, natomiast mam taką intuicję i przeczucie związaną nie tylko z pracą nad tym numerem, ale też z moim pobytem na Morawach i z rozmowami, które tam odbyłem, że tam ciągle pozostaje bardzo wiele potencjalnych filarów nowej morawskości do odkrycia. To znaczy my akurat w tym numerze znaleźliśmy tylko miejsce na prezentację malarstwa międzywojennego, związanego głównie ze szkołą brneńską, które jest absolutnie fenomenalne. Ja byłem zachwycony tym, co zobaczyłem w brneńskich muzeach. Emilą Filą chociażby. Tam naprawdę malarstwo modernistyczne nabrało jakiegoś nowego wymiaru, inspirowanego między innymi bardzo mocno surrealizmem, czego też w naszym malarstwie aż tak mocno nie było, więc jest między innymi ciągle bardzo dużo fantastycznego malarstwa do prezentacji i odkrywania. Jest ciągle, wydaje mi się, bardzo dużo morawskiej literatury. O tym też nie znaleźliśmy, nie mieliśmy miejsca, żeby o tym wszystkim napisać, ale są przede wszystkim pisarze związani z niemieckimi Morawami i z żydowskimi Morawami. To jest w tym momencie temat dosyć gorący, dlatego że jakoś miesiąc temu odbył się pierwszy w historii zjazd Niemców Sudeckich w Czechach, co wywołało bardzo duże protesty. W Brnie protestowało 6 tysięcy osób przeciwko temu zjazdowi. Bardzo różne środowiska, od skrajnie prawicowych po komunistyczne, protestowały przeciwko temu, co wywołało jakieś niezabliźnione rany.
Tak, nawet na moje ucho jakoś tak brzmi.
Natomiast jest ciągle cała spuścizna niemieckiej literatury, poezji związana z Morawami, które w znacznej mierze jeszcze na początku XX wieku były niemieckojęzyczne. Edward Jelinek, autor, którego ja cytuję we wstępie do tego numeru, który stwierdził, że Morawy to jest ciągle terra incognita, bardzo narzekał w swojej książce opublikowanej na początku XX wieku, że w Brnie nie sposób się dogadać po czesku, bo wszyscy na ulicach rozmawiają po niemiecku. Także wydaje mi się, że to kłopotliwe dziedzictwo niemieckie jest lekcją, którą Morawy mają ciągle do odrobienia i które może zaowocować jakiegoś rodzaju boomem na malarstwo, na literaturę, na sztukę związaną właśnie z tym niemieckim dziedzictwem. Więc wydaje mi się, że oczywiście spadkobiercy są zawsze problemem i będą poszukiwani i wypatrywani. Natomiast tam ciągle jest bardzo duża przestrzeń do odkryć, do zachwytów. Mam nadzieję, że być może sami jeszcze będziemy mieli w przyszłości czas i przestrzeń na to, żeby zająć się tą niemiecką i żydowską spuścizną w Herito, bo ona jest niezwykle bogata i będzie się w najbliższym czasie domagała opisania, opowiedzenia i odkrycia.
Wydaje mi się, że to też się wpisuje w taki ciekawszy w ogóle problem, czyli budowania tej mozaikowej tożsamości środkowoeuropejskiej, ale o tym porozmawiamy za chwilę po przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ze mną Bartosz Sadulski, redaktor naczelny kwartalnika Herito, o którym to właśnie rozmawiamy. W nowym numerze także tekst o Cieszynie, bardzo ciekawy, Zbigniewa Macheja, o księstwie cieszyńskim i o tym takim fantomowym bycie, który no politycznie może nie miał jakiegoś wielkiego znaczenia, ale tak tożsamościowo, kulturowo dalej gdzieś tkwi w nas i w tym regionie i odwołujemy się ciągle do niego. To jest bardzo ciekawy przykład takiego właśnie fantomowego bytu politycznego.
Tak, no to jest tak naprawdę druga część takiego dwutekstu, dyptyku Zbigniewa Macheja. Poprzedni ukazał się w ostatnim numerze o podzielonych, pękniętych miastach. No druga część opowiada też trochę o tym takim kluczowym miejscu między Czechami a Polską, czyli Bramie Morawskiej, która umożliwiała przez setki lat tak naprawdę wymianę handlową i w ogóle podróż między między północą a południem, więc Cieszyn był już wtedy bardzo, bardzo istotnym punktem. Ja myślę, że ważna jest nie tylko fantomowość samego księstwa cieszyńskiego, ale myślę, że chyba też Cieszyn pozostaje jakiegoś rodzaju niezabliźnioną raną albo niedopowiedzianą historią, bo zajęcie Zaolzia jest taką w sumie niechlubną historią, czy niechlubną kartą naszej historii. Tutaj oczywiście publikujemy też zdjęcia z tego dla tych, którzy chcieliby sobie odświeżyć ten fenomen, więc wydało nam się istotne, że ostatecznie nie sposób mówić o Morawach tak naprawdę bez Cieszyna, bo nie byłoby tak naprawdę możliwości komunikacji z Morawami, gdyby nie Cieszyn. Dlatego zdecydowaliśmy się na publikację tego tekstu. Natomiast wszystkich ciekawych odsyłam przede wszystkim do poprzedniego numeru, bo ten tekst w tym Herito Morawskim jest tak naprawdę kontynuacją i myślę, że z tego dyptyku wyłania się taka dosyć pełna historia miasta, no, z miasta, z którym związanych było wiele ważnych postaci z polskiej kultury, no, przede wszystkim Kornel Filipowicz, który w ostatnich latach przeżywa tak naprawdę swój wielki artystyczny powrót, więc tutaj zachęcam przede wszystkim do sięgnięcia po numer o podzielonych miastach, a dopiero później po Morawy.
Mhm. Cieszyn, i ten polski, i ten czeski, no to jest taki przykład właśnie wręcz emblematyczny tej palimpsestowej, mozaikowej tożsamości naszego regionu. Właśnie może teraz jeszcze powiedzmy na koniec trochę naszej rozmowy o tym numerze, szerzej o tym, czym jest Europa Środkowa z tej perspektywy, z perspektywy Moraw. Dlaczego ten projekt polityczny, który gdzieś tam towarzyszy nam od, nie wiem, 150 lat, polityczny, kulturowy, społeczny, dalej żyje i jak on się ma tak naprawdę?
Ja myślę, że mówienie o Morawach jest tak naprawdę nie tylko mówieniem o tym regionie, ale też w jakiś sposób mówieniem o właśnie Europie Środkowej, która jest mozaiką bardziej regionów i państw, bo granice państw zmieniały się tutaj znacznie szybciej i częściej niż granice kulturowe i to jest chyba czymś, co najmocniej definiuje nasz region. No, my tak naprawdę od początku nie tylko działalności MCK, ale w ogóle od początku Herito 2010 roku wciąż zastanawiamy się nad tym, co definiuje Europę Środkową i w ostatnim czasie rzeczywiście obserwujemy ten zwrot ku regionom, być może właśnie dlatego, że to w regionach manifestuje się i przejawiają wszystkie fenomeny środkowe europejskości, czyli między innymi wielokulturowość, wieloreligijność, pewna palimpsestowość kultury. To doskonale widać nie tylko w numerze o Banacie, który zrobiliśmy, ale także w numerze o Morawach, bo jest sposób mówić o Morawach bez nawiązań do wielokulturowej historii, bez nawiązań do obecności Niemców, Żydów, czy nawet Polaków. To myślę, że jest coś, co widać w każdym numerze, który przygotowujemy o regionach. Natomiast szerzej o Europie Środkowej będziemy pisali w następnym numerze, który będzie nosił tytuł Nowa Europa Środkowa. To będzie dla nas ważny numer, nie tylko z tego względu, że to będzie już 60. wydanie Herito, ale też z tego względu, że chcemy zebrać i podsumować bardzo różne głosy na temat naszego regionu po to, żeby się zastanowić, w jakim miejscu Europa Środkowa znajduje się teraz i jaka czeka ją przyszłość w momencie, kiedy konflikt w Ukrainie tak naprawdę przemodelowuje mapę nie tylko Europy Środkowej, naszego regionu, ale także całej Europy. Ten numer będzie miał taki charakter ankiety, do której zaprosiliśmy autorów związanych nie tylko z Herito, ale też z autorów, którzy nigdy wcześniej u nas nie publikowali. Bardzo liczymy na to, że powstanie swego rodzaju antologia, mapa nowej Europy Środkowej, bo trochę nam brakuje tekstów i argumentów do rozmowy o Europie Środkowej. My w MCK i w Herito zazwyczaj ze względu na to, że zajmujemy się tym na co dzień, wiemy, o czym mówimy, ale mamy wrażenie, że potrzebne są teksty, do których będziemy się można odwoływać i i odnosić. One są bardzo wypatrywane i potrzebne. Teksty takie jak tekst Kundery o porwaniu Europy niestety już się bardzo, bardzo zestarzały i trącą po prostu mocno myszką, zdezaktualizowały się i coraz trudniej szukać w nich oparcia do mówienia o współczesności. Tutaj też, to może powiem na marginesie, że wydawnictwo Pogranicza Krzysztofa Czyżewskiego też przygotowuje antologię tekstów o Europie Środkowej odwołującą się, czy w jakiś sposób rozwijającą tezy Kundery, więc mam wrażenie, że zapotrzebowanie na rozmowę o Europie Środkową jest bardzo duże. Jest to region, z którym bardzo wiele osób się utożsamia. Dlatego czuję, że ten numer będzie nie tylko ważny, ale też wypatrywany i być może da nam jeszcze więcej argumentów do tego, żeby o Europie Środkowej mówić i opowiadać.
No tak, Europa Środkowa jest czymś, taką tożsamością w Polsce ciągle chyba problematyczną. Przynajmniej ta Polska jest też trójrozbiorowa. To jest tak, że na południu tutaj w Małopolsce czy w Galicji jest to bardziej oczywiste, a na północy może trochę mniej, z północy, z której pochodzę. Jestem ciekaw, jak ty myślisz o tym, dlaczego ta tożsamość jest atrakcyjna, dlaczego może być atrakcyjna i dlaczego należałoby ją właśnie rozbudowywać? Jakie są twoje argumenty za tym?
Wiesz co, ja przede wszystkim patrzę na Europę Środkową jako na terytorium postkolonialne i to chyba ułatwia sobie zmapowanie tego regionu, bo kiedy pomyślisz o tym, że w skład Europy Środkowej wchodzą te państwa, które często nie miały własnego głosu, które swój własny głos musiały wywalczyć i wyszarpać, to nagle się okazuje, że Europa Środkowa rozciąga się od Estonii po Albanię i kiedy przejedziesz tak naprawdę tą Europę wzdłuż i wszerz, to zaczynasz dostrzegać po pierwsze punkty wspólne, zaczynasz dostrzegać tą mozaikowość kulturową, palimpsestowość, tą wielopoziomową tożsamość tych krajów, której bardzo często brakuje w miejscach na zachód i na wschód. Tak naprawdę Europa środkowa znajduje się na przecięciu dwóch wielkich imperiów. To się tak naprawdę nie zmieniło, kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w tym momencie za naszą wschodnią Europą, wschodnią granicą. I wydaje mi się, że ta tożsamość środkowoeuropejska pozwala nam lepiej zrozumieć nasze miejsce w świecie, pozwala nam lepiej zrozumieć konflikty, którymi jesteśmy jakoś wewnętrznie i zewnętrznie rozdzielani i pozwala nam znaleźć wspólny język, bo ja zauważyłem, że dużo łatwiej jest mi się skomunikować nawet z Estończykami, którzy doświadczali i nadal doświadczają zagrożenia ze strony swojego wschodniego sąsiada, zwłaszcza w Narwie na granicy. Czy dużo łatwiej jest mi się skomunikować z wykładowcą z Uniwersytetu w Tiranie niż na przykład ze szwajcarską akademiczką, prawda? Jakby tutaj nie mam tak naprawdę wielu punktów wspólnych i wiele kwestii związanych między innymi z samostanowieniem Ukrainy jest na Zachodzie po prostu nierozumianych. Mhm. To też znakomicie wybrzmiało w trakcie panelu, który miałem przyjemność prowadzić na otwarcie miesiąca fotografii, kiedy rozmawialiśmy o Europie Środkowej, głównie w kontekście Niemiec, kiedy okazało się dosyć jasne, że Niemcy się wypisały z Europy Środkowej, mimo że termin Mitteleuropa powstał, został sformułowany przez Friedricha von Neumanna na początku XX wieku, to Niemcy tak naprawdę nie chcą i nie potrafią już być częścią Mitteleuropy, więc my ją w takim razie musimy sobie sami bez Niemców opisać. Czytałem też jakiś czas temu tekst Andrzeja Jagodzińskiego, wybitnego tłumacza z języka czeskiego, że Czesi także próbują się wypisać z Europy Zachodniej, ale to jest pytanie, czy Czesi, czy Morawiacy również, bo Morawiacy być może niekoniecznie. Natomiast wydaje mi się, że myślenie o naszym regionie i o naszej tożsamości jako wspólnej tożsamości środkowoeuropejskiej umożliwia nam silniejsze zabieranie głosu, umożliwia nam znalezienie i mówienie wspólnym językiem, i umożliwia nam zrozumienie siebie nawzajem i zawiązanie wspólnego frontu. Dlatego chyba nie chciałbym, nie tylko dlatego, że Herita jest poświęcona Europie Środkowej, ale też ogólnie ze względu na jakąś dbałość o ponadgraniczną komunikację, nie chciałbym, żeby ten termin zanikał i rozmywał się.
Kiedy nowy numer? Przypomnij nam jeszcze.
Mam nadzieję, że na początku października, pod koniec miesiąca planujemy większe spotkanie, ale o tym jeszcze na pewno będzie okazja porozmawiać.
Proszę śledzić stronę internetową kwartalnika Herito, księgarnie, kioski, wszędzie, gdzie można nabyć jeszcze dobrą prasę. Niedługo nowy numer o środkowej Europie. Na pewno spotkamy się i porozmawiamy o nim jeszcze. Moim gościem był Bartosz Sadulski, redaktor naczelny kwartalnika Herito. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
Radio Kraków Kultura.